przydać i komuś uratować to życie.
Olga Bobienko opowie o przeszczepach szpiku kostnego. To jedyny ratunek w przypadku osób dotkniętych różnymi chorobami krwi. Niestety większość pacjentów potrzebuje pomocy niespokrewnionego dawcy. Nadzieją są osoby zarejestrowane w bazie Fundacji DKMS. Po 17.30 naszym gościem będzie profesor Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Ksenia Maćczak zapyta m.in. o to, dlaczego wielu z nas myśli, że przeszczep szpiku to poważna chirurgiczna operacja. A na koniec transportowe nieporozumienia.
My nawet w tym środowisku organizacji pozarządowych i w ogóle osób, które interesują się zagospodarowaniem miasta, nazywamy transport resortem siłowym. Transport jest jakiegoś rodzaju emanacją władzy.
To jest jedna z najwyższych pozycji finansowych w budżetach. Zaraz obok edukacji, lecznictwa.
Dlaczego konflikty wokół nowych transportowych pomysłów i rozwiązań tak często dzielą lokalne społeczności? Z sondaży wynika, że prezydent Krakowa stracił stanowisko w niedawnym referendum, głównie za sprawą wprowadzonej strefy czystego transportu. O tym po 18 będzie także mówił Kacper Badura, a po 18.30 dr Łukasz Drozda, politolog i urbanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dlaczego polityka komunikacyjna wywołuje tak duże emocje na poziomie samorządów. Państwo włączą się do każdej z tych rozmów. Państwo zechcą z pewnością coś dodać. 224, 280, 280. 9,5 minuty po 16. Come on. Skrzynki na listy bez zmian, popołudnie popołudnie@nowyświat.online i zasady komunikowania się ze studiem przy ulicy Ostrej na Facebooku też bez zmian. Ogólnodostępna strefa facebookowa. Tam Państwa serdecznie zapraszam, uśmiechając się w kwiatach, dziś zachęcając do słuchania programu popołudniowego i grupa osób patronujących, a do tego jeszcze Blue Sky, do tego jesteśmy jeszcze na X-ie i tak do godziny 19. Zaczniemy zgodnie z obietnicą głosem niezadowolenia z laboratoriów i sal wykładowych. Ten głos przeniósł się na ulicę Warszawy przed budynkiem Sejmu. Pomału kończy się jedna z największych demonstracji środowisk naukowych w historii Polski. Badacze, doktoranci i studenci z całego kraju mówią jednym głosem: 3% PKB na naukę, 100% dla kraju. Protestujący domagali się natychmiastowego wzrostu finansowania badań, wyższych pensji na uczelniach oraz powiązania stypendiów doktoranckich z płacą minimalną. Akcja partia, co podkreślali, ma charakter apolityczny, poparły ją najważniejsze władze akademickie w kraju. Jak rząd odpowie na apel środowiska? To pytanie do Klaudii Kowalczyk, która przysłuchiwała się protestom i która jest dziś z nami w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To od czego zaczniemy? Od rządowej odpowiedzi, czy od głosów, czy też cytatów z transparentów?
Rząd już odpowiada, już jest gotowy, nawet zanim proces się rozpoczął, to mieliśmy już odpowiedź rządu na żądania świata nauki. No ale zacznijmy od tych pytań, które naukowcy stawiają. To znaczy, rozmawiałam dziś naprawdę z całym przekrojem naukowców przed Sejmem. W zasadzie każdy gatunek naukowca tam był, bo od humanistów, przez tych, co grzebią w ziemi na różny sposób i w różnym celu, po takich sprzed mikroskopu było wiele kitli, które się tam w tłumie znalazły. No i niestety nikomu nie jest do śmiechu. Posłuchajmy.
Trochę się czujemy jak Maria, która nie mogła pracować w swoim kraju, tylko ona z trochę innych powodów.
Mamy ogromne problemy z rekrutowaniem doktorantów. Doktorantów jest coraz mniej z roku na rok, widać to w naszych rekrutacjach, co się znowu przekłada na realizację projektów. Także ludzie odchodzą do sektora prywatnego, a czasami nawet zupełnie zmieniają jakby swoją ścieżkę kariery. Absolutnie to rozumiemy i no, to jest nasza rzeczywistość.
Mówiła mi dr Olga Iwańska, adiunktka w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. No i tak, na polskich uczelniach część osób jest zatrudnionych na stanowiskach asystenckich. Wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. Nie każdy od razu jest profesorem belwederskim. Wyżej się już nie da. No chyba, że administracyjnie, czy rektor, czy dziekan i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak to mniej więcej działa. No ale na stanowiskach asystenckich są także osoby z doktoratem i one zarabiają zaledwie 19 zł powyżej pensji minimalnej. A co to oznacza? Mówiła mi dr Anna Łosiak, geolożka planetarna z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Historia, też wspaniała nauka, uczy nas, że z samego czekania na to, aż ktoś zmieni zdanie, to się można nie doczekać. Więc jeżeli czegoś chcemy, musimy o to walczyć. Jeżeli oczekujemy, że będziemy jako naukowcy produkować, odkrywać tajemnice świata jednocześnie dosłownie nie mając za co mieszkać i za co jeść, to proszę Państwa, to nie jest realne oczekiwanie. Potrzebujemy pieniędzy na wynagrodzenia po to, żeby przyciągać do nauki najlepszych, a nie tych, którzy mogą sobie na to pozwolić. Za każdym razem, jak są podwyżki płacy minimalnej w instytutach panowskich, w których pracuję, konieczne są zwolnienia, dlatego że na tyle dużo ludzi pracuje na minimalnej krajowej, że podwyższenie minimalnej krajowej powoduje po prostu braki w budżecie.
Czy to jest rozwiązanie dla polskiej nauki, żeby kogoś zwolnić, by mieć na podwyżki, no, wyrównanie tej pensji do minimalnej dla innych? Nie ma z czego się śmiać, bo jak mówili mi protestujący, bez większych inwestycji, nie mówię tutaj o pensji minimalnej, ja mówię o inwestycjach już faktycznie w sprzęt, także w asystentów na przykład samych, no bo oni wykonują robotę, ucząc się jednocześnie za profesorów często, pomagając przy takich żmudnych badaniach, nie do wszystkiego nada się sztuczna inteligencja. I Polska bez takich inwestycji nie będzie w stanie skutecznie konkurować z innymi państwami. Już w tym momencie widać, co podkreślają protestujący, drenaż mózgów, czyli kiedy doktorant bądź już świeżo upieczony doktor zauważy, że tutaj przyszłości nie będzie, to on skorzysta z oferty zagranicznej. I to widać też, ja jestem dumna z tych osób, no bo to nie jest proste zadanie, ale na przykład w instytucjach kosmicznych, w Europejskiej Agencji Kosmicznej, na zagranicznych uczelniach jest tam naprawdę duża reprezentacja Polaków. Tylko czy nie mogliby pracować w Polsce? Pewnie by chcieli. Posłuchajmy.
Grupa naukowców, która stoi za tym protestem, wielokrotnie podawała przykłady, jak to zrobić. Mamy doświadczenie międzynarodowe, mamy często międzynarodowe granty i współpracę i tu proponujemy, podpowiadamy ministerstwu, ale to nie zawsze spotyka się, albo prawie rzadko kiedy spotyka się z wysłuchaniem. I myślimy, że to jest pierwszy krok. Nam chcemy pokazać, że jesteśmy zdeterminowani. Rzeczywiście, to jest pierwszy przykład, być może w III Rzeczpospolitej, kiedy naukowcy wyszli na ulicę, na pewno tak tłumnie i myślimy, że to nie jest początek i głęboko wierzymy, że zarówno przekonamy polityków, ale też przekonamy społeczeństwo, że nauka jest ważną częścią i finansowanie nauki jest tak naprawdę polską racją stanu.
To był profesor fizyki Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego. Przysłuchując się tym wszystkim wypowiedziom, no przychodzi mi jedno do głowy, że tutaj tak naprawdę chodzi, może nie wyłącznie, bo pojawiały się też właśnie kwestie dotyczące sprzętu, dotyczące też infrastruktury uczelnianej, czy też Instytutów Polskiej Akademii Nauk, ale to są po prostu kwestie bytowe. Zupełnie podstawowe, tak, które się tutaj pojawiają, to nie są rzeczy z kosmosu, wracając do porównań. I tak w ramię idą ze sobą nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne. Nie ma podziału na gorszych oraz lepszych. Mówiły mi dr Mirosława Hordy, językoznawczyni z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesor Justyna McIntyre z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
Mit siłaczki i dokładania i robienia czegoś dla idei, ja się bym na niego zgodziła, pod warunkiem, że każdy Polak wziąłby go sobie do serca i w swojej pracy również w ten sposób pracował. Nie tylko nauczyciel, nie tylko pracownik Instytutu Badawczego Uniwersytetu, ale każdy. Mechanik samochodowy, fryzjer, operator koparki, każdy. To ja się na taką równość zgadzam. Więc od jednych się wymaga, by pracowali dla idei, prawda? A od innych, żeby pracowali dla pieniędzy. Poza tym jest jeszcze tak, że szacunku się biedą nie buduje.
Może by jeszcze panią profesor?
Zdecydowanie miałabym pieniądze na badania, więc można by w ogóle cokolwiek robić, a nie pisać przeglądówki, tak? No nie ukrywajmy, że badania, jestem biologiem molekularnym, to są kosztowne rzeczy, więc nasze finansowanie badań jest oparte w dużej mierze o granty. Poziom sukcesu teraz jest jednocyfrowy, to naprawdę jest bardzo trudno otrzymać takie finansowanie.
Tutaj słyszymy o tych grantach, które faktycznie potrafią może nie być żyłą złota, ale jednak kwestią dodatkowego utrzymania. 1% różnych osób, które wnioskują o te granty, dostaje go. No, niewiele.
Tak, to prawda. Zresztą naukowcy podkreślają, że z grantów też nie da się żyć zbyt długo i zbyt często, bo te granty to
grant
też
trzeba zacząć stworzyć, zbadać, potem ewaluować. Także to nie jest tak, że bierzemy grant, wpływają pieniądze, a potem idziemy po kolejne. Tylko to jest kolejna praca i kolejna praca, choć no, niektórzy z moich rozmówców po prostu mają pracę gdzieś tam dodatkową.
Zastanawiamy się tu ze słuchaczami, którzy piszą, przecież naukowcy mają bardzo silne lobby, właściwie reprezentacje w Sejmie. Dlaczego pod Sejmem protestują, a nie porozmawiają z naukowcami, którzy w Sejmie wykonują swoje obowiązki na rzecz ojczyzny naszej wspaniałej?
Chyba wiem, albo się domyślam, z czego to wynika. Ale posłuchajmy może odpowiedzi obiecanej. Minister nauki Marcin Kulasek jeszcze przed rozpoczęciem protestu wiedział, co powiedzieć.
Państwo ma tworzyć system i warunki, aby polska nauka mogła skutecznie konkurować z najlepszymi. Przyciągać talenty, rozwijać przełomowe technologie i budować przewagi, które będą wzmacniały pozycję Polski przez kolejne dekady. Bo nauka nie jest dodatkiem do rozwoju kraju. Nauka jest jego fundamentem. Nauka polska od lat mierzy się z problemami i wieloletnimi zaniedbaniami. Niski poziom komercjalizacji badań i współpracy z sektorem prywatnym. W końcu wysoki odsetek tak zwanych dropoutów, czyli porzucania studiów przez studentów i doktorantów.
Dobrze odrobiona praca domowa. Faktycznie wiemy, co jest nie tak, Tylko skąd w takim razie kwestia tego, że pieniędzy nie ma? A przynajmniej nie ma żadnego projektu jak na ten moment. Nic nie wpłynęło jeszcze do Sejmu, choć może mamy jeszcze tak do północy trochę czasu. To może jeszcze dzisiaj się uda, ale zostawiając żarty z boku, no skoro jest taki konsensus, bo niemalże wszystkie partie opozycyjne, tak, za wyjątkiem Konfederacji, mówią, że to jest dobry pomysł, te 3% PKB dla naukowców, dla nauki, no to co to za problem przeprowadzić reformę? Jeszcze wszyscy by zagłosowali za. To nawet takie fajne, bo jednoczące całe państwo. I bylibyśmy wszyscy za nauką i te Marie Curie-Skłodowskie by nam nowe rosły w Polsce. Skłodowskie-Curie.
Jak cię znam, to masz odpowiedź na to pytanie.
Jejku, oczywiście. No, spięcie pojawia się gdzieś tam na kablu w okolicy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Ministerstwo Finansów.
A, rozumiem.
No bo oni dają pieniądze, nie? I tutaj pojawia się problem, że te pieniądze niestety trzeba wynaleźć, no... Można zapisać cokolwiek, tylko czy to będzie znaczyć, więc to może następnym razem spotkajmy się przy Świętokrzyskiej, a nie pod Sejmem.
Ho, taka podpowiedź.
Ale tych doktorów, profesorów to faktycznie mamy sporo.
Przynajmniej jak się pojawiają w jednym miejscu, wiemy, że siła. No,
ale w polityce tak samo.
Tak, to prawda.
Myślę, że godną reprezentację można byłoby stworzyć, by właśnie walczyła o swoje interesy. Choć w zasadzie wiceminister Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, mówił, że pieniądze chcą naukowcy na badanka. Bardzo to uraziło całe środowisko i było wypominane ze sceny.
No tak, nie dziwię się. Troszeczkę też wątpliwości brak.
Powinnam ci teraz jinxować.
Co zrobić, przepraszam?
Jinxować, czyli nie mógłbyś się odezwać w ogóle do końca programu, gdybym cię nie odjinxowała.
A jak to się robi?
Powiedzieliśmy...
Że to samo w jednej chwili. Bo momencie. Wielkie umysły myślą tak samo, ale jinxować skąd
ale
to się...
Ale nie będę państwu tego robić.
Skąd to się wzięło? Przepraszam, nie rozumiem.
Mam cię zdżinksować?
Wolę chyba nie. Klaudia Kowalczyk, bardzo dziękuję.
Krótko jeszcze wróćmy do fałszywych alarmów, do słów.
Ach, proszę bardzo,
ale
oczywiście.
Ale króciutko, bo dzisiaj dowiedzieliśmy się, że zatrzymane są aktualnie 3 osoby, jeśli chodzi o te fałszywe alarmy, o których słyszeliśmy i w wiadomościach, i także w wejściach. Mówił o tym dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Te 3 zatrzymane osoby wprost podejrzewane są, czy też są bardzo mocne przesłanki. No, to sąd zdecyduje na końcu o tym, że uczestniczyły w fałszywych alarmach, jeżeli chodzi o telewizję Republika, jeżeli chodzi o pana posła Kaczyńskiego, pana Cęckiewicza. Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
Zatrzymane osoby to są osoby przed 30 rokiem życia, jak przekazał minister, który już wcześniej miał problemy z prawem w tego typu kwestiach. Prowadzone jest dalsze śledztwo. Jak mówił minister, namierzona zostanie osoba, która stoi za tym fałszywym alarmem, jeśli chodzi o matkę pana prezydenta. No tak, tak to wyglądało. Do sprawy na pewno jeszcze będziemy wracać, bo czekamy na tę jedną osobę. Podejrzewam, że nie ostatnią w całej tej sprawie, skoro tych ataków było aż tyle.
I teraz mogę państwu już powiedzieć, Klaudia Kowalczyk przygotowała wszystkie te najważniejsze
Magdalinet
informacje.
No i Magdalinet wygrała.
Ach, nie wspomnieliśmy oczywiście, tak.
Mówiliśmy się, że deser jeszcze sobie zostawimy. Bo wiesz, pierwsze, drugie, deser. No to Magdalinet wygrała.
Kolejny dowód na to, że...
6-2, 2-6, 6-2 z Jeleną Stepenko.
Dowód na to, że ranking nie gra. Na korcie gra
nie,
zawodnik,
liczby zawodniczka. Też raczej nie grają. Nie, grają nogi, ręce, głowa. Tak. Głowa bardzo, jeśli się podchodzi
do różnica 30, mniej więcej 30 miejsc w rankingu.
W rankingu, tak.
Tenisistek.
No a w piątek o 11 z Igą Świątek zagra.
Tak, piątek,
Polski krwawy pojedynek, no bo któraś musi odpaść.
Klaudia Kowalczyk, my oczywiście wrócimy do tych emocji sportowych, ale to dopiero przed nami. 25, prawie 26 minut po 16. Klaudii, bardzo dziś dziękujemy.
Dziękuję.
A za chwilę z miejsca 12, ostatniego notowania Tip Top Listy. 217 lista ostatnio w sobotę została podsumowana in The Stars. To The Rolling Stones. Mają państwo jeszcze kilkadziesiąt godzin, żeby zagłosować na kolejną listę i polecam to państwu na stronie nowyświat.online. Polecam także naszą aplikację. Aplikację łatwą w przenoszeniu. Radio Popołudniowe na komentarze czeka. 224 280 280. dziś w Polsce mamy sporo słońca. Największa szansa na bezchmurne niebo w północnej i północno-zachodniej części kraju. W centrum i na wschodzie pojawiło się frontowe zachmurzenie przemieszczające się na południowy wschód i południe kraju. Wzdłuż linii frontu może padać przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie pojawią się intensywniejsze opady oraz, uwaga, wyładowania atmosferyczne. Najchłodniej teraz w Elblągu, niecałe 13 stopni, a najcieplej w Krakowie, prawie 25. Nocą najwięcej chmur na północnym wschodzie, na termometrach od 3 stopni na Przedgórzu Sudeckim do 10 na Mazowszu i w rejonie Zatoki Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na północnym wschodzie. Wysoko w górach synoptycy zapowiadają porywy do 70 km na godzinę. Jeszcze Państwa komentarze w sprawie tego, o czym opowiadała Klaudia Kowalczyk. Protest środowisk naukowych to dziś przed Sejmem. Fajny kraj sobie zrobiliśmy. Nie ma co, napisał pan Piotr. Przy okazji polecam Państwu jeszcze social media, czy też strony socialowe Radia Nowy Świat, bo tam relacja Klaudii Kowalczyk sprzed Sejmu w wersji wideo, na przykład na Facebooku. A tymczasem popołudnie małpa nowyświat.online. Można pisać, można komentować, można przesyłać informacje, także te pogodowe, z różnych stron naszego kraju, ale nie tylko. Piszą Państwo o tym, że słońce świeci, to jest magia. To samo słońce w innych miejscach na świecie i ta sama radość wynikająca z tego, że się pojawiło, choćby na chwilę, z zachmurki wyglądając. Więcej prognozy pogody w popołudniówce za godzinę. Takimi koncertowymi niespodziankami też będę Państwa zaskakiwał. Oczywiście za sprawą redaktora Patryka. Patryk Rabiega, redakcja muzyczna i popołudniowe piosenkowe brzmienie do 19. Napisał jeden z naszych słuchaczy w nawiązaniu do tematu finansowania nauki. A kto nam będzie finansował wymyślanie, produkowanie, wdrażanie tego całego uzbrojenia, które zamierzamy kupić za 5% PKB? A na razie kupujemy to, co produkują, wdrażają inni. chociaż trzeba przyznać, że europejski program SAFE to także pieniądze na w Polsce produkowane uzbrojenie. I nie tylko uzbrojenie. O tym trzeba pamiętać. A wracając do Jinxa, pan Tomasz jest zdania, że koleżanka Klaudia miała na myśli popularnego mysiego stalkera. Pixie Dixie, Mr. Jinx, tak, to rzeczywiście aż tak głęboko sięgają korzenie tego powiedzenia. Za moich czasów mówiło się cicho sza i wszyscy siedzieli cicho. Potem się mutowało uczestników rozmowy, gdy chciało się posiedzieć w ciszy, albo przynajmniej żądało się, aby nic nie mówili. Takie gry, przypominam sobie, bez żadnego momentu zastanowienia. Ale to jinxowanie zaskoczyło mnie zdecydowanie, zaskoczyło mnie tu i teraz. Dziękuję za wyjaśnienia, dziękuję za podpowiedzi, za wyrozumiałość. Też bardzo dziękuję. Za 24 minuty będzie 17 w popołudniowym programie. Ciąg dalszy dyskusji już niebawem. Przypominam, dyżur telefoniczny Wiktoria Wichrowska. Przypominam, dyżur przy skrzynce to już ja. Popołudnie popołudnie@nowyświat.online. While I'm